Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
9 minut po godzinie 20 przed mikrofonem Tomasz Siniew. W poniedziałkowy wieczór zapraszam na audycję Kościół, wydarzenia, komentarze i dziś porozmawiamy o ochronie małoletnich w Kościele, a to przy okazji szczytu, jaki odbył się w Watykanie od 22 do 24 lutego tego roku, w którym brało udział 200 biskupów z całego świata, ale również i świeccy. Przy tej okazji również w Polsce wrócił ten temat ochrony małoletnich w Kościele i wrócił również ten temat w diecezji opolskiej. I w tych trzech płaszczyznach chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać o ochronie małoletnich w Kościele. W studiu Radia Doksa goście redaktor Krzysztof Ogiolda z Nowej Trybuny Opolskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ksiądz profesor Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na wspomnianym na wstępie szczycie o ochronie małoletnich w Kościele Polskę reprezentowali ojciec Adam Żak, koordynator Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jak również biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Wiele mocnych słów padło ze strony uczestników. Myślę tutaj chociażby o świadectwach osób skrzywdzonych, którym przysłuchiwali się biskupi i osoby uczestniczące w szczycie. Wiele też informacji próbowało się przebić do mediów. Co wyciągnąć z tego? Jakie clue wyciągnąć? Może jaki był cel spotkania na początek? Ksiądz profesor Marek Lis.
Znaczy cel jest dość oczywisty. Mamy problem, to jest problem, który dotyka całego świata. Podobnie jak alkoholizm jest problemem ponadzawodowym, ponadwiekowym, ale w momencie, gdy dotyka Kościoła, gdy dotyka księży, a więc tych, którzy wydaje się to oczywistością, powinni dbać o tą najściślejszą wierność Panu Bogu, Jego przykazaniom i o to, że są postawieni przez Kościół na czele swoich wspólnot i te wspólnoty mają prowadzić nie do grzechu, tylko do zbawienia, to myślę, że taki pierwszy powód teologiczny jest niesłychanie ważny. Drugi powód tego spotkania w Watykanie jest następujący. Trzeba dać chyba znak światu, że szukamy sposobów naprawy, uleczenia, bo te słowa padały w trakcie tego spotkania, tej sytuacji, po to, by dzieci, po to, by młodzież mogły liczyć na ochronę. I znowu, to zresztą papieża Franciszka kilkakrotnie wracało w grudniu czy w styczniu podczas jednego ze spotkania z dziennikarzami, między innymi powiedział, że dziękuję im za nagłaśnianie wszystkich takich historii. Bo to jest ten wątek, który czasem ucieka, że przemoc dokonuje się tylko w jednym środowisku. Niestety przemoc jest wszędzie. I tutaj nie znamy danych. Te dane są może nie chronione, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. Myślę, że ona wyjdzie jeszcze w czasie naszej rozmowy. Ale wiemy o jednym. Cytuję tutaj panią doktor Ewę Kusz, która jest wiceszefową tej instytucji, która w Krakowie zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży.
I która miała okazję wygłaszać referat dla księży.
Która została też zaproszona na niedawne skupienie dla księży w diecezji opolskiej i wobec pewnej bezradności danych, bo nie wiemy ile osób zostało skazanych chociażby w Polsce. Jedyny kraj, który takie dane pozbierał i stworzył, to była Australia czy Nowa Zelandia, więc jesteśmy na antypodach. Zwykle są to dane tylko wyrywkowe, dotyczące tylko niektórych środowisk. Natomiast z całą pewnością wiemy jedno, 2/3 aktów przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży dokonuje się w środowisku wewnątrzrodzinnym. I to brzmi bardzo dramatycznie i to brzmi strasznie. Mhm. Ta pozostała 1/3 się dzieje w środowiskach pozarodzinnych, szkolnych, kościelnych, sportowych, muzycznych i pewnie można by tu jeszcze wymieniać wiele. Jeśli przypomnimy sobie akcję sprzed 1,5 roku Me Too, więc trzeba by pewnie dorzucić także środowiska medialne. Zatem mamy do czynienia ze wszechświatowym problemem, sytuacją, w której w potworny sposób cierpią osoby niewinne i trzeba teraz wyjść naprzeciw temu cierpieniu i je powstrzymać.
Panie redaktorze, czy to jest tak, że Kościół po raz pierwszy mierzy się z tym tematem, z tym problemem, czy już podejmowano wcześniej jakieś próby?
Wiemy, że nie po raz pierwszy, bo już poprzedni papieże, chciałbym się powiedzieć, coraz bardziej wyrazistym głosem mówili swoje wyraźne nie, mówili o potrzebie zerowej tolerancji, tak? To Benedykta XVI miałbym tu w uszach mocno. Myślę, że to taki gorzki paradoks, że ten papież, którego często tak w powtocznym mniemaniu posądzano czy oskarżano, że no taki jest nienowoczesny, nieruchliwy, tak? Zanim coś powie, a jak powie, to trudno zrozumieć, bo to teologiczny język. No, nie chciałbym tu ważyć, który papież lepszy, bo to bez sensu, ale uważam, że zrobił nadzwyczajnie dużo. No, w tym kierunku, żeby głos Kościoła brzmiał jasno. I myślę, że to w całej tej sprawie, o której tu mówił ksiądz profesor i którego absolutnie czyste intencje tu nie ani przez ułamek sekundy nie powątpiewam, ale tak sobie myślę, że te 2/3 do 1/3 to nas ani trochę nie może pocieszać. Tak?
Nie, znaczy mnie to tym bardziej zasmuca.
Bo to jest, prawda, to znaczy po pierwsze dwa niebezpieczeństwa myślę tu się rodzą od razu. Po pierwsze, że zawsze znajdziemy gorszych od siebie, tak? Znaczy powiemy, no tak, oczywiście księża, ale jeszcze ci i tamci. To jest taka etyka, która trochę prowadzi na manowce, a po drugie, no i po drugie i po trzecie, po drugie od Kościoła wymaga się więcej, no bo jest to, nawet jeśli grzesznych ludzi, to jednak święty Kościół, a po trzecie wymaga się więcej, dlatego że to jest mój Kościół, więcej wymagam od swoich. Ja się mogę zgodzić, że ci inni to w takim, czy jakim, czy owakim wymiarze życia społecznego, politycznego, etycznego nie dostają, ale no chciałbym, żeby moi sięgali tam, gdzie trzeba. Tak?
Chciałbym odwołać się do słów papieża Franciszka, które padły jakby w oświadczeniu na zakończenie obrad kongresu. Powszechność tej plagi, potwierdzając jej powagę w naszych społeczeństwach, nie umniejsza jej potworności w obrębie Kościoła.
Wręcz przeciwnie, podkreśla tym bardziej.
Mówi papież Franciszek, ale również echo cichego krzyku dzieci, które zamiast znaleźć w nich ojcostwo i przewodników duchowych, znaleźli oprawców, wstrząśnie sercami znieczulonymi obłudą i władzą. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego, milczącego krzyku, mówi papież Franciszek. I wskazuje też cele Kościoła. Przede wszystkim wysłuchanie, otoczenie opieką, chronienie i leczenie małoletnich wykorzystanych, wyzyskiwanych i zapomnianych. Jak Zdzisław Pytka ocenia całe to oświadczenie sformułowane na zakończenie kongresu?
Pytasz teologa skromnego katechety, jak ocenia,
słowo papieża.
Jak ocenia papieża. Dla mnie takie też bardzo wymowne słowa padły z ust przewodniczącego konferencji episkopatu Gany, który powiedział: roztrwoniliśmy zaufanie, które nas pokładano. I to jakby też mnie, człowieka Kościoła, jakby też słowa tak dotknęły mocno, bo jest w nich naprawdę głęboka prawda, bo tak jak tutaj ksiądz profesor wspomniał, że zresztą papież też o tym mówi na zakończenie w tym przemówieniu, że problem jest ogromny i dotyka naprawdę szerokiego spektrum, no to jednak to, że takie incydenty miały miejsce w Kościele, no bardzo chyba nas wszystkich boli.
Jak podjąć zatem głos płynący z Watykanu? Myślę tutaj na razie o globalnym rozumieniu Kościoła, by te cele, o których mówi papież Franciszek, wcielić w życie.
Znaczy, nie mamy chyba jeszcze tego końcowego dokumentu, to pewnie zostanie przygotowane, ale możemy się odwołać do tych 21 punktów, jakie zostały wskazane, podano. Jeżeli ktoś sobie wygoogla 21 punktów Franciszka, znajdzie natychmiast listę postulatów i właściwie zadań. Jak one będą realizowane, w jakich dokumentach one zostaną wyrażone, jakie koncepcje będą im towarzyszyły, myślę, że to jest coś zupełnie wtórnego. Natomiast pierwszy z nich to jest potrzeba stworzenia vademecum, przewodnika. Mm. Musimy z tym problemem coś zrobić.
Ale nie, przepraszam, mówi ksiądz o kościele, o problemie w kościele.
Tak, bo dlatego, że to są dokumenty, które o których mówi pośrednio papież, dotyczące działalności Kościoła. I myślę, że tutaj to, co pan redaktor Golda powiedział, od Kościoła spodziewamy się więcej. I w tym momencie niech Kościół, który rozpoznaje dramatyzm sytuacji, niech on również pokaże swoją odwagę, by z otwartą przyłbicą zmagać się z tymi dramatycznymi, okrutnymi, niesprawiedliwymi sytuacjami. Dlatego myślę, gdzieś trzeba zacząć. Problem jest taki, i tu przepraszam, że ja nie chcę tutaj podważać tego, co pan redaktor mówił. Tak, przyglądamy się z ogromną troską Kościołowi. Tylko że nie powinniśmy wpadać w taki paradoksalnie klerykalny ton. O nim pisała kilka miesięcy temu już przywoływana przeze mnie Ewa Kusz, który polega na czym? Że oto teraz będziemy się zajmowali ofiarami księży, sytuacją przemocy w Kościele, że będziemy dbali o to, żeby to Kościół wypłacał odszkodowania, bo przy takim myśleniu, zapominając o innych, jakby pokazujemy, chcę to przypomnieć, pokazujemy, jakoby te dzieci były jakoś uprzywilejowane. Oczywiście słowo uprzywilejowane tu brzmi strasznie okrutnie. W związku z tym trzeba pamiętać o wszystkich.
Redaktor
zaczynając od siebie.
Ogielda kiwał głową na nie.
Kiwałem głową przecząco, bo ja bym o nikim nie chciał zapominać, prawda? I to jest, myślę, oczywiste. Ale myślę, że jest też taki mechanizm. On się poniekąd dokonał, sądzę, że w życiu nas wszystkich, bo mniej więcej jesteśmy ludźmi z tej samej epoki. Nikt się tu przed wojną nie urodził. Prawda? Że mianowicie, no ja mogę powiedzieć za siebie, że tak jak sobie uświadomiłem, że to jest problem powszechny przez doświadczenie mojego kościoła, tak bym sobie bardzo chciał uświadomić, że przez doświadczenie mojego kościoła zaczyna się, zresztą myślę, że zaczyna się poważne wychodzenie z tego problemu.
Powszechne.
Byliśmy, tak, oczywiście powszechne. Tak, tak. O tym była mowa, to pewnie uprzedzę teraz tylko pół zdaniem, tak? Mhm. To, co jest w drugiej czy w trzeciej części pewnie zaplanowane, to powołanie zespołu w diecezji opolskiej. Wyraźnie towarzyszyła temu myśl, wszyscy byliśmy...
Działanie
prewencyjnym. Oczywiście w instytucjach kościelnych, ale także po to, abyśmy byli znakiem dla świata.
To prawda.
Pewnego rodzaju przewodnikiem, prekursorem.
Dokończę myśl. A trzeba być takim prekursorem, bo znam sytuację, w której nauczycielka po przejściu odpowiednich kursów, zrozumieniu, że również wśród młodzieży i dzieci jest to niestety, może nie powszechne, ale spotykane doświadczenie, zaproponowała swojej pani dyrektor w szkole, że wprowadzimy taki program prewencji w szkole. I co usłyszała, została usadzona. U nas w szkole nie ma takiego problemu. Zostało to zadekretowane i nie tylko w szkołach się tak myśli, że tego problemu nie ma. W związku z tym to otwieranie oczu, zacznijmy od siebie jako Kościół, otwierać oczy po to, by inni może też przejrzeli.
Zdzisław Pytkę.
Zaimponował mi w tym przemówieniu końcowym papież Franciszek, kiedy faktycznie jakby nie skupił się tylko na Kościele, ale zauważył, że i widać było, że jakby to są, odbyły się poważne dyskusje, sprawa została zbadana gruntowo, kiedy papież Franciszek mówi o tym, że to jest w dzisiejszych czasach pedofilia i wykorzystywanie dzieci jest problemem przeogromnym. Mówił o seksturystyce, o całym przemyśle pornograficznym. I ja tak właśnie widzę Kościół, nie? Że Kościół jest sumieniem świata.
Tak, powinien że być.
Papież jest, gdzieś usłyszałem takie piękne słowa, papież jest premierem ludzkich sumień i nie możemy zamykać się tylko w naszym problemie, bo jakby zadaniem Kościoła jest coś więcej. Mhm. I początkowo, kiedy czytałem to przemówienie papieża Franciszka, myślałem sobie, no jak można, kiedy my mamy problem, papież zaczyna rozszerzać, tak jakby chciał jakby rozmyć temat, ale im dalej się ten dokument czyta, tym bardziej widać, że papież wychodzi naprzeciw, że mówi, jasne, my mamy problem, ale to też dlatego, że po prostu w pewnym momencie świat zwariował, bo on wprost tam się powołuje na takie badania, że większość ludzi, którzy uprawiają tą seksturystykę, jakby nie widzi w tym nic złego.
Tak. No.
I to jest szaleństwo.
Papież Franciszek w punktach, w aspektach, które pokazuje w tym dokumencie kończącym kongres, mówi o prawdziwym oczyszczeniu w punkcie trzecim, również o odnowieniu wiary i świętości pasterzy. I myślę, że to jest uderzenie się w pierś papieża w imieniu wielu kapłanów. Jak to odczytywać?
Tak, ja myślę, że na to tak należałoby spojrzeć. Co więcej, ja się przyglądałem tym perełkom, jakie płynęły z ust papieża, spod pióra tych, którzy na Twitterze chociażby te króciuteńkie myśli Franciszka zamieszczali w trakcie trwania tego spotkania. I między innymi tam się pojawiło takie bardzo dramatyczne stwierdzenie, którego ja przyznam się na początku nie zrozumiałem. Papież o to zachęca nas, żebyśmy nie zaczęli bronić siebie, żebyśmy nie usprawiedliwiali, nie mówili, ile to my robimy, tylko trzeba to wszystko wziąć na siebie. I dopiero potem zrozumiałem, że papież widzi tę całą przemoc i to całe okrucieństwo jako ogromny krzyż. A w przypadku krzyża to nie jest tak, że ktokolwiek sobie może zasłużyć albo nie zasłużyć. Tylko ten, który widzi krzyż, ma za zadanie ten krzyż wziąć na siebie. Myślę tutaj i potem to wywołało we mnie takie wspomnienie, no nie byłbym sobą, gdybym nie przypomniał filmów, bo filmów, które podejmują tematykę przemocy seksualnej, pedofilii w kościele, jest kilka i to ważnych. Jest taki irlandzki film sprzed chyba 3 lat zatytułowany Calvaria, która opowiada o świętym księdzu, proboszczu jakiejś nadmorskiej miejscowości, który w spowiedzi, ktoś przychodzi, nie wiemy kto się spowiada, spowiedź jest anonimowa, zapowiada, że zamorduje tego księdza w niedzielę. Rzecz się rozpoczyna w poniedziałek. Dlaczego go zamorduje? Zabije go dlatego, że ten spowiadający się był ofiarą pedofilii. Ale ksiądz mówi, ale to nie byłem ja. Nie, to nie był ksiądz. Ksiądz jest bardzo dobrym księdzem. Ale właśnie dlatego, że ksiądz jest dobrym i świętym księdzem, to nie będzie zemsta. To będzie kalwaria. To będzie poniesienie krzyża wywołanego przez kogoś innego. Pan Jezus przecież jak bierze krzyż, to bierze krzyż za nas. Jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, to być może ci, którzy w Kościele są niewinni, nie powinni teraz mówić, nie, to nie ja. Tylko powinni na siebie wziąć ciężar współodpowiedzialności za to, co się działo, za to, co się wydarza. I powiem więcej, nie tylko w Kościele, ale także za tych, którzy sobie jeżdżą na tropikalne wyspy, czy do Tajlandii, czy w różne inne miejsca. Przecież też ile filmów powstało w minionych latach fabularnych o takiej seksturystyce. Kto z tego wyciągał wnioski? Czas przyszedł, by to wziąć na siebie. A ten czas, on dojrzewa. Tu pan redaktor wspomniał Ogiolda o papieżu Benedykcie, ale przecież uświadomiłem sobie, że już w 2002 roku papież Franciszek Jan Paweł II zebrał w Watykanie wtedy biskupów amerykańskich, żeby podjąć już temat, więc to nie jest sprawa, która byłaby nowa, tylko że ona się wlecze strasznie i ilu przewrotnych ludzi wchodzi w tę owczarnię. Przypadek kardynała McCarricka tutaj to nam brutalnie i dramatycznie podkreśla.
I pokazuje, jak blisko to może być, to zło blisko może być głowy Kościoła. Czy to...
Choćby przykład kardynała Pela, przepraszam.
On jest niejednoznaczny.
Jeszcze.
Czy może być tak, że mamy do czynienia teraz z jednym z poważniejszych kryzysów w Kościele? Krzysztof Ogilda.
Nie jestem historykiem Kościoła, ale przypuszczam, że gdybyśmy popatrzyli rzeczywiście na całe dzieje XX wieku Kościoła, to pewnie były gorsze kryzysy. Tylko znowu, tym się trudno pocieszać, prawda? Tym się trudno pocieszać. I tak sobie myślę tu z ogromną uwagą, słucham tego, co Franciszek mówił o tym zestawieniu Kościoła i świata, tak? Że z jednej strony ten Kościół nie wisi w próżni jakiejś kosmicznej, nie, bez kontaktu, z drugiej strony, aż tu korzystając z chwili, przypomniałem sobie, tak, to słynne zdanie z modlitwy arcykapłańskiej. Oni nie są ze świata, bo i ja nie jestem ze świata. Znaczy, jak się zaczniemy porównywać do świata, znaczy, trzeba go mieć w perspektywie. Ale jeżeli Kościół ma z tego kryzysu wyjść, to on musi być diametralnie inny, tak? I ja mam takie odczucie, bardzo bym tego chciał, choć żadnych dowodów nie mam, że między innymi to, co się w Watykanie stało, to cierpliwe słuchanie tych głosów, tych, co przyjechali, i tych, których głosy odtworzono. To cierpliwe słuchanie. To jest ogromnie trudne. Ja myślę, że bardzo wiele osób w Kościele, tak zwanych porządnych ludzi, już obojętnie, czy to są duchowni, czy to są świeccy, oni rzeczywiście mieli i mają problem, żeby w to w ogóle uwierzyć.
Że tutaj...
No jak to? Ksiądz? Katecheta?
Papież Franciszek mówi, że to był temat tabu.
Kardynał.
Też.
Jak to?
Nie, to temat tabu nie był.
Oni nie są ze świata.
To nie był temat tabu, bo dlatego, że o przemocy się mówiło. Natomiast uświadomiła mi w czasie tego spotkania sprzed 10 dni Ewa Kusz, że mamy w ogóle z nieprzygotowaną nauką, jeśli tak mogę powiedzieć, na podjęcie tego zagadnienia.
Od samej formacji już mówimy.
Nie, musimy się cofnąć znacznie szerzej. Ona jest psychologiem i właściwie zajmuje się zawodowo, jest także terapeutką, seksuologiem i mówi właściwie dopiero pod koniec lat 70. zaczęły się pojawiać w psychologii pierwsze ujęcia zjawiska. To może nie był temat tabu, tylko nikt nie zauważał problemu, że coś takiego istnieje, że przemoc seksualna wobec najmłodszych jest zjawiskiem, które trzeba odrzucić i nazwać.
No, ale też to nie znaczy, było takich, których że ten temat był traktowany normalnie.
Tak, to bo ale ksiądz to znaczy wspomniał o tym, że nie było, no, że nie było to powiedziane, że jakby psychologia się tym nie zajmowała. No to znaczy, no, tak, to, co, o czym Tomek mówił.
Ale co to znaczy? To znaczy, że nie diagnozowano. Mhm. To oznacza, że dzieci, ona podawała przykłady i to dramatycznie to brzmiało, że ktoś, kto przychodził, się skarżył, zupełnie psychologia nie potrafiła pomóc.
Ale
zrozumieć,
też przychodzono do
uwierzyć.
Tego na porządku. Dziennym?
Tak. Przychodzono do tego na
porządku.
Uznawano, że to jest być może taka sama forma jak inna, być może jaka się... cytuję to, co mówiła Ewa Kuszka, która tu jest profesjonalistką. I właściwie dopiero od 20 kilku lat mamy próbę wyjścia po to, by zrozumieć, co to w ogóle jest za diabelstwo, ta cała pedofilia. Pomyślmy sobie o tych kulturach, które przecież współtworzyły swój kształt, opierając się na tych relacjach dziecko, osoba dorosła. I to nie trzeba sięgać do starożytnych Aten, tylko wystarczy sobie przypomnieć o pewnych postaciach, które były związane z rokiem 1968, a więc tą potężną rewolucją obyczajową sprzed pół wieku, która przetoczyła się przez Europę Zachodnią. Nie widziano problemu.
Ale czy, bo wypłynęło to w trakcie jednej z rozmów, czy to nie jest tak, że faktycznie to Europa Zachodnia, ta rewolucja seksualna roku 1968, Irlandia, Stany Zjednoczone, czy to nie było jakby daleko od nas, daleko od Polski, daleko od, no, od zachodniej granicy na Odrze i to nie był nasz temat?
Był i nie był. Przypominam sobie znowu rok 2001 albo drugi, raczej drugi, a może odrobinkę później. Pan Krzysztof jako dziennikarz będzie pamiętał sytuację, w której dwóch księży opolskich zostało oskarżonych, jeden z podpórnika, drugi z okolic Głuchołaz, o pedofilię. To było już dobre 15 lat temu, jeszcze za czasów arcybiskupa Nosola. Co zrobił wtedy Nosol? Natychmiast obu odsunął. Mi się wydawało to dość niesprawiedliwe, no bo tu jest czyjeś oskarżenie i biskup decyduje się natychmiastowo ze skutkiem bezpośrednim na odsunięcie duszpasterstwa. Potem oczywiście odbyły się procesy sądowe i o ile pamiętam, w jednej sytuacji została uznana wina, a w drugiej sytuacji odkryto, że był to spisek. Ksiądz został przywrócony do działalności, natomiast już nigdy nie wrócił do duszpasterstwa tak otwartego i czynnego. Dlaczego? Dlatego, że być może nigdy z nim nie rozmawiałem, ale być może w człowieku coś pękło, co sprawiło, że stracił zaufanie do możliwości pracy chociażby z dziećmi, z ministrantami w jakiejś parafii. Natomiast to nie jest zjawisko, które byłoby nieobecne także w naszym myśleniu.
Głos z Watykanu ma mieć przełożenie na episkopaty poszczególnych krajów. No i właśnie Polska, Konferencja Episkopatu Polski również pewne kroki poczyniła jeszcze przed tym kongresem, na którym zalecenia papieża Franciszka zostały wypowiedziane, myśli papieża Franciszka i o tym, jak to wygląda w Polsce i również w naszej diecezji porozmawiamy już po chwili przerwy.